Dzień dobry Państwu, witajcie na podcaście Koszmarne Horrory, gdzie wkraczamy w rok 2022, poszukując Antychrysta. Mateusz, czy znalazłeś Antychrysta?
Nie wiem, czy wiesz, ale w dacie pojawiają się, w samym roku pojawiają się 3 dwójki, a 3 razy 2 to 6, czyli 3 szóstki praktycznie. Poza tym mam na drugie imię Damian, więc...
Więc oglądamy dzisiaj autobiograficzny film na motywach życia Mateusza Działowskiego, gospoda RPG, a możliwe, że osobą, która będzie próbowała go zaciukać nożem, będzie Julia Nieliński, Brody z Kosmosu. Witam Państwa jeszcze raz. Jak się nie domyśliliście, to się to wyjaśnimy. Omen dzisiaj nas będzie prześladował. Film, który bardzo możliwe, że zmienił horrory na zawsze, albo dołożył się do tego, że coś takiego jak nowoczesny horror w ogóle istnieje. To będzie ciekawe poszukiwanie, gdzie on jest na tej hierarchii najważniejszych,
tak, tym bardziej,
czy nie najważniejszych.
Warto pamiętać, że jest to już dość stary film i nie remake'owany tak często jak niektóre rzeczy. To znaczy on nie dostał... Raptem raz i mam wrażenie, że tylko dlatego, bo był 6.6.2006. Byłem wtedy w ogóle w kinie i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, nie dostał masy części. Nie ma Omena 20, czy tam 13 nawet, aż wezmę frytkę.
Ale jest serial, więc wiesz, o co chodzi. Jest film telewizyjny, którego nie widziałem. Więc
a faktycznie jest.
No właśnie, więc jak weźmiemy to, 3 części plus remake, to nagle wychodzi takie dobre 6 części, to wychodzi, że Koszmar z Ulicy Wiązów mógłby rywalizować, który też miał serial, prawda?
Ale widzisz, moim zdaniem to dalej nie jest tego typu. Albo to jest nawet kwestia innej kontynuacji. Ja wiem, że jedynka będzie nam się kończyła tak, jakby miała być Omenem, kolejnej części. Ewidentnie w ten sposób się kończy, natomiast nie jest to taki typowy tasiemiec dla mnie. To nie jest coś, gdzie będziemy się spodziewali, że z części na część będzie coraz bardziej kreatywnie, jeśli chodzi o zabójstwa.
To prawda.
Nie będziemy mieli dziwnych zakrętów w to, że na przykład hej, Damien teraz będzie nastolatkiem, zobaczcie teen drama, gdzie jest szatanem. I chyba robiło to South Park później.
Naprawdę zrobił? To brzmi coś jak coś, co mógłby zrobić South Park, to prawda. To prawda, jak najbardziej. No okej, okay, ale i zgadzam się z tą pewnie, bo może dlatego, bo przynajmniej dla mnie, ten film zdecydowanie nie powinien mieć w ogóle sequelu i to samo zresztą pewnie... Zresztą sam scenarzysta miał z tym problem i w jednym zdaniu, zanim przejdziemy do fabuły i tak dalej, w jednym ze zdań scenarzysta wypowiedział się w ten sposób, że oczywiście gdyby on pisał scenariusz dwójki, to dwójka zaczęłaby się dosłownie tego następnego dnia po zakończeniu jedynki. Że po prostu ten sam chłopiec po prostu jest tam, gdzie został zaskończony, jeszcze wam nie powiemy gdzie. I on tam użył takiego fajnego stwierdzenia, że w momencie, w którym Damien zdaje sobie sprawę, że jest antychrystem, to ten film przeradza się po prostu w film o psychopatycznym mordercy, innymi słowy staje się nudny. I to chyba jest dla mnie jedna z esencji, która wyróżnia ten film i może popycha taki gatunek horrorowy do przodu, że postanowił temat, który można ugryźć jako typowy slasher, gdzie mamy złe dziecko mordercę, złego ojca, cokolwiek, pobawić się troszeczkę naszymi oczekiwaniami, a co więcej, nawet próbować zapytać, czy aby na pewno to jest Damian, czy nie. Oczywiście, po Damian to już wiadomo, dwójka, trójka i tak dalej, już nie ma w ogóle wątpliwości, że Damian to Damian, ale wiesz, jeszcze w jedynce jest ten element, a może jednak to tacie odwaliło.
Nie, tam ewidentnie jest poruszana tematyka paranoi, bo tutaj wszystko będzie takie bardzo sakralne, bardzo napędzane przez religię i jakąś taką predestynowaną przyszłość, że oto napisaliśmy w jednej z książek, że przyjdzie szatan i to na pewno będzie najbardziej wpływowy szatan junior, jaki w ogóle istniał. Więc może się zdarzyć, że pewien ambasador, który ma dziecko przez przypadek z miejsca, w którym dzieci się nie rozdaje, dostaje akurat antychrysta.
Akurat historia pokazuje, że bardzo się rozdaje w takich miejscach dzieci. Im więcej się dowiadujemy, co robili księża i ich małe zakony, tym więcej wiemy o handlu dziećmi. Australia się kłania, albo Kanada chociażby. Ale to prawda, ale w ogóle my już się rozpędzamy, a przecież powinniśmy zacząć od fabuły. Ja to próbuję ustawić ładnie Gremlina,
żeby
stał.
Miał tutaj na przykład Supermana, to bym rozumiał. Gdybyś miał tutaj kogokolwiek z zabójczej broni, to bym rozumiał.
W sensie dziwi cię, że on tutaj jest. To jest tylko dlatego, po prostu mi się podoba i moja malutka kolekcja Gremlinów się znacząco powiększa.
Joe Dante nie jest reżyserem Omena.
I zdałem sobie sprawę, jak bardzo potrzebowałem malutkiego piwa, które trzyma mały Gremlin, mając okulary 3D.
Wybornie.
Fabuła Omena. Fabuła filmu Omen. Antychryst, który znalazłem, że jeden tytuł miał Omen Antychryst po polsku, w którymś wydaniu, kto wie, któro VHS-owym. Otóż, gdy dochodzi do poronienia albo do śmierci dziecka zaraz po porodzie, zrozpaczony ojciec bierze byle jakie od niewyraźnie niegodnego zaufania księdzu. Księdzu wyraźnie spółkuje z diabłem i zamiast mu dać zwykłe dziecko, daje mu felerne, które ma taką troszeczkę tykającą bombę, że z czasem zamieni się w antychrysta. Na szczęście z czasem przychodzi inny ksiądz, który wyraźnie też spółkował z diabłem i ma bardzo diabelskie oczy i wyjawia to ojcu. I teraz pytanie, ojciec czy dziecko?
I jeszcze pamiętajmy, że ojciec, tylko ksiądz ojciec, jest wybitnym creepem. Jest wybitnie creepy od samego początku. Gdyby taki koleś miał mnie spowiadać, to bym prawdopodobnie umarł ze strachu. Nie to, żeby spowiedź sama w sobie nie była frustrująca, przerażająca i w ogóle.
Zapewne jest. No tak, no ogólnie tu w creepów jest całkiem sporo. W międzyczasie podróżuje...
O, jeszcze jest przecież pan fotograf. No właśnie, to też jest creepem.
Ach nie, właśnie to wszyscy są tak... Pani niania, pan dziecko, pan pies jest creepem. Właściwie każde stworzenie jest tutaj creepem, tylko jeden biedny, Gregory Peck, który upolował białego wieloryba, który prawie udało mu się wygrać z rasizmem na południu. Nagle wraca...
Prawie zginął w wypadku podczas kręcenia filmu.
A, do tego przejdziemy, bo to jest jedna rzecz, która muszę przyznać, jak przygotowywałem się, irytowała mnie najbardziej, że większość materiałów nieustannie opowiada o tym, jak to sam szatan nie dopuszczał...
Po prostu narzucił klątwę na tę taśmę. Tak samo jak sam Odyn walnął piorunem w tego aktora, który grał Jezusa w Pasji. Dokładnie ten sam koleś. Strasznie bóstwa nie lubią kinematografii, nie rozumiem.
Ja jestem straszliwie, ja muszę przyznać, że na szczęście w tych całych materiałach i w tych serialach i dokumentach, bo jest całkiem sporo filmów, które na przykład nazywają się Klątwa Omenu, Spuścizna Omenu, albo Omen, Klątwa, czy Przypadek, czy w tym rodzaju, one wszystkie są kręcone z jasnej perspektywy. Na bank...
Z tezą.
Tak,
po prostu
na bank
stezą.
Chrystus walczył po prostu z szatanem i pioruny przypadkiem obok gdzieś tam trafiały. I ledwo co udawało się Chrystusowi złapać te pioruny, żeby nie zabiły wszystkich na planie. Ale na szczęście prawdziwa historia filmu moim zdaniem jest znacznie ciekawsza, w sensie samej produkcji, produkcji filmu. Ale może...
Co? Przesiadasz się?
A Jezu, powinniśmy
się teraz. Powinniśmy się teraz zamienić miejscami, to by było cudowne. Po prostu ja wchodzę ci w kadr, siadam na twoim miejscu, a ty tu gdzie ja.
I dzień dobry, to jest, proszę państwa, nieoczekiwana zamiana miejsc, podcast.
Kolejny podtytuł naszego podcastu, koszmarne horrory, niespodziewana zamiana
nieoczekiwana,
miejsc.
Nieoczekiwana,
Nieoczekiwana. Widzisz, ja się nie spodziewałem jej.
No ja wiem, no to nikt się nie spodziewał, a ja niczego nie oczekuję już w życiu, bo w życiu to pasmo porażek.
Oczywiście, że tak. Dlatego już jem frytki na wizji.
No i bardzo dobrze, cały rok uczyłem Mateusza, jak jeść na wizji. A on kulturalny, grzeczny, mył się, czesał i wreszcie telewizor wyłączył. O Jezu, masz takie karbowane frytki w dodatku, szanuję. Karbowane, czyli to są te takie, które są kupuje się w zamrażarce i tak dalej, to są te?
To są skarba. Poddane procesu
państwa,
karbów.
Chciałem powiedzieć, nie, ja rzuciłem pierwszym sucharem dzisiaj. Wyraźnie zamieniliśmy się miejscami.
Ja widzisz, ja dzisiaj... Ja dzisiaj jestem spokojny, ja dzisiaj sobie słucham. Omen to jest, tak jak mówiłeś, no praktycznie mój film z komunii. Więc ja tylko posłucham sobie, co tu masz do powiedzenia. Od czasu do czasu przypomnę, że Sangui, Minimus, Corpus, Animus. I to tyle.
To jest film w ogóle z 76 roku, który dostał Oscary. Był nominowany do Oscarów, więc mówimy o horrorze, który jest doceniany. No to...
Chyba dwie nominacje dostał?
Tak, i Oscara dostał Jerry Goldsmith za muzykę do filmu.
I w ogóle się nie dziwię, a potem Fantomas się za to wziął i zrobił świetną wersję.
Tego już nawet nie wiem, czy słyszałem, szczerze powiedziawszy, ale jest to ciekawe, bo o tym też rozmawiał Richard Donner, który jest reżyserem tego filmu. Richard Donner, powinniście wiedzieć, Superman, wszyscy mówią, wow, ubu dubu. To był jego pierwszy kinowy projekt, on przedtem robił odcinki Kojaka, jakieś tam filmy telewizyjne.
Dlatego mówiłem o Gremlinie, że powinien stać tu Superman.
Wiem.
I tak dalej.
No gdzieś tam jest Superman, spokojnie, na pewno.
Dobrze. No, teraz będę wypatrywał więcej Batmanów, widzę.
No Batman, wiadomo, gdzieś tam się znajdzie Superman. Obiecuję ci, że gdzieś tu jest.
Dobrze. Dobrze, Julian. Dobrze.
Już? Wierzysz mi?
Wierzę.
No i to jest najważniejsze. To właśnie. Więc to jest w ogóle taki malutki był ciąg horrorów. Praktycznie chyba zapoczątkował go Polański z Dzieckiem Rozmary. Potem oczywiście Egzorcysta, potem ten i jeszcze, może potem jeszcze Poltergeist, ale możemy się zastanowić, tak czy nie. Ale na pewno te trzy, to są lata 60., 70., dały nam coś takiego jako traktowanie horroru na poważnie, horror artystyczny i jednocześnie prawie zawsze to chodzi oczywiście o szatana.
No wiadomo, najstraszniejszy ze strasznych.
Tak, i to jest chyba jedyny sposób, w jakim można potraktować na poważnie horror przez mainstream, przez Hollywood, przez krytyków. Kiedy mówimy o diable i kiedy zaczynamy gadać o religii tak naprawdę. Mhm. Ponieważ nagle okazuje się, jak bardzo dużo jest jednak takiego starotestamentowego spojrzenia. Luciferius, tak jest. Czekajcie, teraz każdy zabłyśnie. Niosący światło. Skąd ty dowiedziałeś? Nie.
Wow, jest taki szklany element we stroju, który się nazywa Luxfera.
Jest też jeszcze Bafometa.
Tak, ale to pociąg i zespół. Dobra, właśnie, nieważne. Nie będę się chwalił tymi kartami tarota z szatanami.
No. Smutno mi teraz, tak spojrzałem na wszystkie moje figurki, a ty tak się pochwaliłeś.
Jesteś za mało demoniczny.
No to prawda, akurat to nie jest moja działka, bo mnie szatan niespecjalnie kiedykolwiek kręci, jakkolwiek to brzmi.
Zależy, kto go grał.
A no właśnie, nie no, szatan z Lucifera, na tej tarce to mógłbym brać koszulki, to wiadomo, ale...
Pewnie by się znalazł jeszcze jakiś inny przystojny szatan.
Pewnie by się znalazł, no akurat szatany są... I Bóg, przepraszam, i szatan z... Boże, z Keanu Reevesem... Johna Constantina. Najlepszy szatan, ja bym z nim pił, ja bym z nim balował. Najfajniejszy szatan
na świecie. Ten pan, który gra Europejczyków, mimo tego, że z Europy nie jest chyba.
Tak, to jest najczęstszy Rosjanin, też swoją drogą. Najlepszy, mimo tego, że troszeczkę mu taka smoła cieknie z palców, to i tak go kocham. Bo zdarza i tak potrafi ubrać się ładnie na biało i w ogóle jest taki bardzo wyluzowany.
Ale... Ciekawostka, Keanu bardzo chciał robić drugiego Constantina.
Tak, ponoć wciąż są jakieś, były ploteczki, opowiedział Colbertowi, że bardzo się starał. Prawda jest taka, że ten film nie zarobił dużo pieniędzy, miał klapę artystyczną, więc ja to
się
nie
dziwię. Ale my dziś o Omenie, bo tak. Ja dzisiaj będę strażnikiem dygresji. Tak na wszelki wypadek.
Ja pierdzielę,
jest dużo do powiedzenia.
Nie znam tego Mateusza, czuję się taki zaszokowany. Ale wzięli tego naszego Richarda Donnera, który sam przeczytał ten scenariusz, walczył o to z Foxem między innymi, żeby to zrobić. I w ogóle scenariusz powstał w bardzo śmieszny sposób, bo powstał, najpierw była oczywiście książeczka napisana i pomysł sam oczywiście osoby tak zwanej nowonarodzonej w wierze, born again Christian, faceta, który, o Jezu, a co jeżeli ten Jezus jest wśród nas i jest szatan wśród nas? No bo mamy lata 70. Izrael już istnieje jako państwo. I jest takie wielkie. To jest ten element kontrrewolucyjny w latach 70. Jak w 60.
Czysto teoretycznie.
No.
Chcąc zrobić teraz remake Omena, nie robiłby go Disney?
Bardzo. Chyba prawda na Disney.
Nie mogłem się doczekać czasów, w których Disney mógłby zrobić Omena.
Wiesz co, ja naprawdę bym z chęcią to obejrzał, ponieważ wiadomo, że Disney ma tam swoją taki oddział tych takich poważniejszych filmów, które wychodzą raz na jakiś czas i my zapominamy o nich, ale także Erki robią, oczywiście pod inną nazwą firmy, ale jak tam poszperasz, to jest firma Disneya. Chciałbym zobaczyć, jakie tam byłyby ograniczenia u nich, w sensie...
Tym bardziej, że rodzicielstwo bardzo się zmieniło na przestrzeni lat. I nie mówię tylko...
Rozmawiacie ze swoim dzieckiem, nie?
Na przykład. Już nie mówię o tej różnicy 30 lat od ostatniej części. Teraz między 2006 a 2022 też się dużo pozmieniało. Hmm. Więc wszelkiego typu creepy, elektroniczne nianie przy dzisiejszej jakiejś takiej dziwnej potrzebie robienia wszystkiego smart.
Mm, to mogłoby, no.
Zamiast Rottweilera Chihuahua.
No i przede wszystkim dziecko nie mogłoby mieć 5 lat, bo ten moment dziecko, które ma 5 lat i które łącznie w samym filmie mówi 6 czy 8 słów jakoś tak. Głównie dlatego, że to był Szkot albo Irlandczyk, już nie pamiętam w tym za bardzo. Dzieciak, który miał tak gruby akcent swój, że Richard Donner po prostu nie chciał, żeby ten dzieciak cokolwiek mówił, bo macie tutaj syna amerykańskiego ambasadora, przyszłego prezydenta, a to nagle dziecko do ciebie mówi, nie umiem.
Haggis.
No właśnie, chciałem z akcentem zrobić, ale mój irlandzki nie wpada mi tak szybko. Mi fedora, ale to jest nieudany Troll 2.
To jest bardzo dziwny Włoch. Natomiast...
A miał być leprekon, chciałem powiedzieć. To no miał widzisz? Być leprekon w tym momencie. Włoski no leprekon.
Coś miałem mówić. Aha, no. Ale może nie chciał, żeby mówił, ale legenda głosi, że chciał, żeby bił.
Nie legenda, mogę powiedzieć tak, nie legenda potwierdził to sam reżyser w komentarzu reżyserskim, że w ten sposób szukali właśnie dzieciaka, że kazał mu się bić. I co najśmieszniejsze, podczas tej próby kilka osób próbowało tego dzieciaka odciągnąć od Richarda Donnera i dopiero chyba naprawdę 3 czy 4 osoby i wtedy się udało szatan. I on wiedział.
Szatan, już wszyscy wiemy, że szatan.
Ten dzieciak chciał zostać aktorem potem. Głównie udało mu się mieć cameo w nowym Omenie, gdzie jest przez chyba 4 sekundy widoczny.
Czy on jest jakimś pracownikiem radia, czy coś takiego?
Coś takiego, dziennikarzem, pracownikiem radia, coś takiego. Tak. To jest jedyne właściwie, czym zasłynął. I nie mówię tego na zasadzie, no kurczę, to jest child actor, który właściwie nie miał grać, tylko miał wrzeszczeć, więc
nie. Ale wrzeszczy przerażająco. I ten film, patrząc nawet z perspektywy, że minęło całkiem sporo lat od jego premiery, dalej potrafi wprowadzić taką... atmosferę i taki niepokój, którego wielu obecnym filmom brakuje.
Mm. Chyba dlatego przede wszystkim, że on, no właśnie troszeczkę ten staroświecki sposób kręcenia horrorów, on opierał się 90% na budowaniu klimatu, ale także pierwotne wersje scenariusza miały jakieś takie metafizyczne potworki u siebie. I w pierwszych wersjach faktycznie tak było, że mieliśmy jakieś takie pachołki, jakieś takie coś w stylu szatanków, coś w tym rodzaju. I jedna z rzeczy, na którą...
Szatan chibi.
Tak, taki właśnie, wiesz, taki Lil jest... Szatan. Teraz jest Lil Szatan już.
Właściwie jest też na wielu plakatach promocyjnych coś, co wygląda jak rycina, diabełka siedzącego zamiast głowy dziecka, co z kolei wygląda jak 16-wieczna rycina dziecka demona, które się urodziło w Krakowie.
Tak. To jest coś w tym rodzaju. Oczywiście, jeżeli znacie to dziecko demona, to je pozdrówcie, bo to wszyscy Krakowianie pewnie znają.
Pewnie, mieszka przy Brackiej.
No właśnie. O.
Dlatego tam cały czas pada.
Dlatego... Kurna, uprzedziłeś mnie z tym żartem. Ale tutaj jedną rzeczą, na którą moim zdaniem bardzo fajnie on, czyli Donner i jeden z producentów, teraz wybaczcie, nie pamiętam nazwiska, zaczęli naciskać, nie możemy nakręcić tego filmu w ten sposób. I zaczęli go w pewnym sensie zarówno sprzedawać aktorom, jak i całej produkcji, że wszystko te rzeczy, które widzimy, są rzeczy, które dla normalnego widza wciąż się mogą wydarzyć. Czyli wszystko, co nawet mam charakter straszny, demoniczny, ma można wytłumaczyć logicznie. To może być przypadek, to może być poślizgnięcie się i tak dalej.
Przeznaczenie jest tutaj mocno obecne.
Tak, ale jedynka... a nie późniejsze. Innymi słowy, nie ten moment, gdzie, nie wiem, gdzie drzwi się same zamykają, bo idzie demoniczny demon, który jest demonem.
Dlatego... No nie, jasne.
I to jest jedna z moim zdaniem z najfajniejszych decyzji, ponieważ jednej rzeczy, której ja nie miałem pojęcia za pierwszym razem, jak obejrzałem ten film, to, że Donner myślał bardzo celowo o tym, że zakończenie nie ma mówić nam na 100% szatan jest w białym domu, lada moment umrzemy Obama, tylko... A może to wszystko to po prostu odwaliło temu ojcu? A co więcej, a może to tylko film? I to dziecko się uśmiecha, bo to jest takie złamanie czwartej ściany. Dałeś się serio nabrać na taką durną historię o tym, że jakieś zwykłe dziecko jest szatanem. No przecież jak ja mogę być szatanem? Jestem zwykłym, głupim dzieckiem.
Matka nigdy nie mówi, że to Damien ją zepchnął. To może być bardzo srogie PTSD połączone ze stresem.
Tak, tam ja jest to wyraźnie. Tak, tam jest PTSD. Tam mamy psychiatrę, tam mamy, mamy historię o tym, że ojciec nie może matce powiedzieć, że poroniła, bo ona tego nie przeżyje. Więc mamy pewne psychologiczne elementy. Mamy człowieka, który żyje pod ogromną presją. Więc naprawdę film zadbał, żeby nie zrobił tej jednej prostej rzeczy. To samo, co na przykład było w ohydnym remake'u Haunted Hill, Haunted House, Haunted House.
House on a Haunted Hill?
To chyba to jest to, tam gdzie jest Catherine Zeta-Jones i Owen Wilson.
Okej, okay, w oryginale jest Vincent Price?
Nie powiem ci teraz, nie powiem ci, bo tam są głównie postacie. Tak. Ale oryginał jest mega klasyczny. Jedną z pierwszych rzeczy, którą robi ten oryginał, jest to, że my do końca filmu nie wiemy, czy dom jest przeklęty, czy babce, która trafiła do domu, odwala. A tutaj mamy taką scenę, w której widzimy w remake'u, jak nagle odkręca się jedna struna, żeby uderzyć w oko asystentkę, która wcześniej miała chyba dwie linijki tekstu. Tak mała rzecz wkurza nas, w sensie nas jako widzów, bo od razu wiemy, okej, szatan, prawda? W
tym filmie... Zerowy suspens, zerowy.
Tak, tak, a w tym filmie nie mamy w ogóle takiego momentu, że taki jakiś, wiesz, często dodawanego czerwonych oczu, energii jakiejś, muzyka napierdziela jak głupia.
Oj tak, w momencie, kiedy Damien się wkurza, albo ma wyglądać creepy, albo sytuacja ma być taka, że po prostu chcesz na chwilę zapauzować film i się przejść, tak mówię o scenie w zoo, to muzyka jest taka, że jak na słuchawkach by ktoś słuchał, no to jest taki delikatny szok. Jest delikatne nagromadzenie i przesensorowienie.
Rozumiem, przeładowanie bodźcami.
O, właśnie tego słowa szukałem. Tego słowa czekałem. Dzień dobry. Już zapominam, jak się mówi dzisiaj.
Dobrze, taki podcast też jest, ma miejsce u nas. My wszystko akceptujemy. Ale to też świetnie pokazuje, ponieważ Donner chciał, żeby niektóre z tych scen wystarczy podmienić muzykę, a mają całkiem inny charakter. I to akurat też świetnie w tym dzieciaku się sprawdza, że na przykład mam scenę, gdzie oni jadą do kościoła za pierwszym razem, gdzie znowu dzieciak, ani przez moment nie mam takiej sceny, że on, nie wiem, rzeźbi krzyże do góry nogami czy coś tam. Tylko mamy
nianie, synu, nie które... w tę stronę i tylko obraca. O, dziękuję, mamo. O, ze szkockim akcentem, czy
tak, tak, i tak się uśmiecha. Mamy tą panią nianię, która mówi, może dziecko jest za małe. Nie mówi, ojeju, jestem matką szatana, czy cokolwiek w tym rodzaju. Nic z tych rzeczy
apostołem
nie mamy.
Apostołem szatana.
Apostołem, masz rację. Jest nawet powiedziane, że jest apostołem gdzieś tam. Tylko po prostu jedziemy potem. I gdyby podrzucić, jak oni jadą pod wielgachny kościół, gdzie jest jakiś chrzest, czy jakiś coś tam. No. Tak, gdyby była jakaś muzyczka, albo muzyczka kowa z Kevina samym w domu, to byśmy się po prostu, o, jakie to urocze, do momentu podjechania i kiedy on krzyczy i robi no, i mamy handhelda swoją drogą, Donner wtedy dużo handheldu zrobił, jak na 70 lata, czyli...
Właśnie to jest zaskakujące.
Czyli wyobraźcie sobie, bo wtedy nie mieliśmy lekkich kamer. Wtedy, żeby wejść do auta i kręcić z ręki tak zwane, no to musiałeś mieć... parę, no jak Herkules. Na szczęście Richard Donner to jest duży chłop, on ma tam sprawę.
No ale
90.
Dodajmy do tego, że to nie jest takie łatwe jak teraz, że możemy sobie zamontować z przodu samochodu jakiegoś riga. Nie, to jest wymontowanie krzesła, to jest ustawienie się i to nie jest też tak, dobra, nie udało się, wycinamy ten fragment.
Bo to jest taśma.
Taśma kosztuje. A to musimy pamiętać. I wtedy dużo rzeczy kosztowało. I ten film, widać, że trochę tej kasy miał.
Właśnie nie. Właśnie tu ja będę z tobą, bo producenci miał łącznie 2 miliony dolarów plus 15 milionów dolarów na marketing.
Dlatego dla mnie to jest dużo jak na debiut.
Jak na debiut, tak. Ale
właśnie
tutaj
o to mi chodzi.
Te pieniądze się znalazły, ponieważ Gregory Peck.
No jasne, oni trafili po prostu w dychę, robiąc casting. I zarówno właśnie z tym dzieciakiem, jak i z Peckiem, który no, był taką wisienką do machania przed ewentualnymi sponsorami. Więc ten pieniądz, bo o Omenie słyszał każdy. Absolutnie każdy. Więc ten marketing i kultowość filmu skąd się wzięła. Także musiało grzmieć. Natomiast jeśli chodzi o efekty i cały anturaż, może nie widać spektakularności, ale jest bardzo dobrze.
Jest bardzo sprytnie to zrobione. Mnóstwo rzeczy tam jest tak, jest mega tanich. Dla przykładu, nasz jeden z księdzy, giniemy w ogóle dzisiaj, będziemy przejęzyczenie podcast, ginie przebity wielkim słupem, włócznią, czymś tam. Ta włócznia była kartonowa, w sensie papierowa po prostu. To nie jest drogie i ona była ciągnięta na sznurku. To naprawdę nie jest drogi efekt. Mieli jedną maszynę do robienia burzy, tak zwaną, starą, nieużywaną praktycznie już od 10-20 lat i mieli jedno ujęcie, które mogli tylko zrobić nią. Więc tutaj to naprawdę te cięcia były, no wiadomo, nie było CGI tych rzeczy, więc na przykład sceny z, to są pawianami, pawiany chyba, tak, z pawianami, były kręcone po prostu, faktycznie w parku, w zoo, gdzie...
Ale ktoś... też bardzo cwanie. Bo tam z tego, co kojarzę, przepraszam, że ci wchodzę, ale tę anegdotkę pamiętam, bo nie wiem, czy to nie jest jeden z filmów, który pokazał mi, że powinienem się bać małp. U mnie jednym z większych takich triggerów strachowych jest to, że małpy są bardzo podobne do ludzi. Okay. Tylko są o wiele bardziej savage, tak pierwotnie. W sensie są...
No rozumiem. Ja
są niepokojące,
ja
plus potrafią być...
kocha gorylę... Mam gdzieś tu goryla nawet.
Nie chciałbym walczyć z gorylem nigdy.
Nie walczyłbyś, bo goryle nie są agresywne, więc to jest jedno z
takich rzeczy. Wiem, ale widzisz, gdyby doszło do potencjalnej walki, bo ktoś by ją zakontraktował, to bym nie chciał z nim walczyć.
Czy to jest tak, Fame MMA, jeżeli chcecie, Mateusza.
Tak, załatwcie mi goryla.
Ja miałem, chcę go pokonać. Uwaga, mogę dygresję, mogę? Teraz już pytam, bo skoro krzyczysz.
No jasne.
Ja jestem idiotą czasami, jeżeli chodzi o zoo, bo kocham misję, która jest obecnie zoo, gdzie to nie chodzi o wyłapywanie, tylko edukowanie nas i ochranianie gatunków zagrożonych. Uważam, że to robią teraz dużo, dużo dobrego, ale w Dwór Kralowy jest piękne zoo, gdzie, chyba w Dwór Kralowy, gdzie jest piękny wybieg goryli, jest przepiękny goryl zresztą. Ja jako osoba, która troszeczkę się obeznała z komunikacją goryli poprzez oglądanie mnóstwa dokumentów, gdy on sobie gdzieś tam siedział z boczku na wielgachnym wybiegu, ja sobie akurat było po prostu, weszliśmy zaraz przy otwarciu kina zoo, więc nie było nikogo praktycznie jeszcze. Więc ja miałem czas tak, że byłem sam na sam z nim niejako, to nauczony tym, co mnie nauczył między innymi David Attenborough.
Obraziłeś mu matkę.
Dokładnie, obraziłem go. Zrobiłem postawę tak troszeczkę fretting tak zwaną. Tak na zasadzie, że stawiam się. I on mnie zauważył i ja nawet nie zauważyłem kiedy. On był dobre, no nie wiem, 50-80 metrów ode mnie. On nagle pełną siłą szarżował na mnie do szyby. Nie dotknął szyby nic tego, bo ja jak tylko go zobaczyłem kątem oka, bo byłem taki ha, 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 na pewno nie zauważy mnie, to od razu wszystko to trzeba, co zrobiłem, czyli skuliłem się, czyli przyznałem mu podległość i tak dalej. Ale z jednej strony byłem taki dumny, że byłem w stanie wywołać frustrację u góry, a z drugiej strony taki, Jezu, jaki ty byłeś głupi, że ty to zrobiłeś.
Julian jest oficjalnie tym kolesiem, który w podstawówce cię zaczepia, a potem biegnie. Próbujesz mu zrobić kuku. Świetnie, Julian, dziękuję.
Się zawsze, ale...
czy byłeś ostatnio w Warszawie? Bo jak byłem w ZOW w Warszawie, to nie było tam goryla. Więc...
Nie, ja tutaj bardziej, szczerze powiedziawszy, po prostu, ja wiem, jak to dziwnie zabrzmi, ja bardzo chciałem tego goryla przytulić, więc
oczywiście,
szukałem...
nie, no ja kumam, prędzej bym, wiesz, na przykład zaprosił na obiad szympansa, nie?
Nie, właśnie na odwrót.
Nie, w tym sensie, że zaprosiłbym szympansa na obiad chętniej niż obserwował go, jak sobie siedzi w klatce.
A, w tym sensie. Dobra. Myślałem, że mówisz o takim,
że... W tym sensie absolutnie są dla mnie ludzkie, ale
tak,
wróćmy
ja
do tych pawianów.
Szampansu. Właśnie, no.
Więc jeżeli zamykamy alfę pawiana z tyłu samochodu i wszystkie pozostałe pawiany chcą swojego króla z powrotem, to macie przerąbane w tym samochodzie. I wszystkie twoje reakcje gwarantuję, że nie będą wymagały aktorstwa. Po prostu będziesz się bał, że zaraz pawiany rozszarpią najpierw twoje auto, a potem ciebie.
To jest cudowne, to jest swoją drogą znowu umiejętność wykorzystania przypadku plus troszeczkę takie, jak to się ładnie mówi, kiedyś jak się fajnie mówiło o takim kręceniu spod pierdolki. Nie wiem, jak to się... Renegade, coś tam, tylko jakoś inaczej to mówi.
Partyzanckie, powiedzmy.
Partyzanckie, właśnie to mi chodziło. Tego słowa. Widzisz, tak się teraz ja potrzebowałem. Partyzanckie kręcenie, ponieważ po pierwsze, to nie był ich plan, ani przez odrobinę. Plan był, porzucali banany na auto, a okazywało się, że małpy zamiast krzyczeć i drzeć się, podchodziły do auta, brały banana, szły.
Wow, niebywałe.
Szok, no nie? Tak.
Potencjalnie małpy, które obcują z ludźmi, nie atakują samochodu, bo są na nim banany? Kto by się spodziewał?
Tak, i coś tam jeszcze potem zrobili. Nie pamiętam już za bardzo, co tam było. Jeszcze jedna jakaś próba przyciągnięcia ich jedzeniem. I to po prostu osoba, która była opiekunem tych pawianów, gdy oni już mieli całkowicie olewać sprawę, powiedział, a wiecie, akurat jest teraz, miał jakiś zabieg, coś tam, on jest po prostu pod narkozą, więc on się jeszcze nie wybudził, weźmy go i nic mu nie, i wiecie, tutaj nakręcisz, więc w aucie mieliśmy wybudzającego się pawiana, reżysera, aktorkę oraz dziecko i kamerę. Pawian zaczął się wybudzać.
Ja już liczę, ile pozwów.
Tak, właśnie o to chodzi. By on zaczął się wybudzać i zaczął łapać naszą główną aktorkę za włosy. I jej krzyki są w 100% prawdziwe. Wobec tego, że te wszystkie pawiany krzyczą i biegają, to Donner powiedział, że on nie słyszał tego, i nie widział, że z boku ten opiekun pokazywał, wrzeszczą mu, przestań, koniec, musimy to przerwać. Mm-hmm. Ruszajcie, musicie pojechać dalej, bo prawdopodobnie one przebiją szybę i cię... Aha. Załatwią. Ale wtedy wyszła kolejna sprawa. Pani aktorka nie potrafiła jeździć autem ze skrzynią biegów manualną i wrzuciła jakoś, nie wiedziała jaki bieg i nie potrafiła pojechać dalej. Więc wyobraźcie sobie, jest panika, małpy, małpa cię z tyłu ciągnie za włosy, ty nie potrafisz jechać
Potencjalnie masz jeszcze dziecko. No, jeszcze dodajmy do tego dziecko.
Tak.
Jeżeli dobrze kojarzę, to jeszcze była planowana scena z lwem. Tylko ten lew gdzieś tam zwiał, kogoś zjadł. No.
On zjadł kogoś, ale to jest właśnie tutaj. I tutaj wychodzi właśnie
klątwa.
Tak, bo we wszystkich materiałach, które zobaczycie, nawet ostatnio przeglądałem youtuberów, którzy zrobili takie 5 rzeczy, o których nie wiesz. I tam zawsze jest o tych lwach. Otóż tak, oni nakręcili z lwami, ale wyrzucili ujęcia, bo były nudne. Ja się po prostu nie podobało Donnerowi. Skończyli kręcić, wszystko ładnie, wszystko cacy, poszli ze swoich rzeczy. I osoba, która jest odpowiedzialna za opiekę, po prostu... nie zamknęła wybiegu i tyle. I została zjedzona przez swoją własną głupotę. I to Donner mówi, żadna klątwa. To bardziej głupota opiekuna i jego nieodpowiedzialność, że nie zadbał i nie sprawdził tego.
Ale ludzie mają tendencję do dopisywania historii, jeszcze jeżeli w tle jest ewentualna nawet namiastka demoniczności, no to zrobią wszystko. Egzorcysta też jest przeklęty. Mm-hmm. Poltergeist jest przeklęty. Omen jest przeklęty. I teraz ten film z Alekiem Baldwinem i The Crow też muszą być przeklęte, bo przecież ktoś zginął na planie. Nie, ktoś popełnił błąd do jasnej cholery. Mm-hmm. I to tyle.
Co więcej, tak naprawdę ten ziomek zginął, to nie było nic związane z produkcją, bo produkcji już tam w ogóle nie było. To było po prostu jego praca i nie wykonał i dzień później poszła. Oczywiście tragedia, to nie jest tak, że teraz mówimy, ty dupku,
Nie, w żaden sposób tego...
tragedii. No. Tylko, że po prostu łączenie tego, bo to jest zawsze to, co mnie strasznie irytuje w większości teorii spiskowych i bardzo często związanych z religiami też, że z jednej strony szatan jest najpotężniejszą istotą we wszechświecie, a z drugiej strony, jak już uwolnił te lwy, to nie potrafił uwolnić 10 godzin wcześniej, to było dla niego nie do osiągnięcia, więc kazał zabić osobę, która nie ma nic wspólnego z tą produkcją, czyli opiekuna w zoo. Albo no. Potem, gdzie mamy osoby, które wynajęły samolot, no to nie mógł wrzucić tego stada ptaków w samolot, kiedy lecieli nasi ludzie, tylko akurat kiedy lecieli biznesmeni z Chin. Jaki to ma sens?
Kompletnie go nie ma i to jest takie dopisywanie, po raz kolejny dopisujemy jakąś dziwną mitologię, do czegoś, co jest najdalsze od tej możliwej mitologii.
I to jest to, o czym my gadaliśmy wielokrotnie już chyba tutaj, kiedy mówimy o tym, co jest straszne. To człowiek jest straszniejszy w horrorze, a nie rzeczy mistyczne, mityczne. Wiesz, jak mówiliśmy o Ostatni dom po lewej. Ja nie potrzebowałem tam demona, który podpowiada tym
gnojom.
Nie,
bo to człowiek jest demonem. I tak samo masz tutaj. Właściwie w tym filmie nie boimy się sceny, w której kartonowy fragment tam kościoła przebija księdza. Nie boimy się dekapitacji, swoją drogą bardzo ładnej.
Znakomitej.
Cudownej dekapitacji. Nie, absolutnie się tego nie boimy. Czego się boimy? Boimy się opiekunki. Pierwszej i drugiej, bo pierwsza jako moja ulubiona scena z całego filmu. Damien, to dla ciebie, uwielbiam. No. Potem jest druga opiekunka, która dosłownie wyszła z tartaru. Potem adoptuje pieska i podchodzi do niego, hej, to jest mój Rottweiler, znaleźliśmy go na zewnątrz, jest dorosłym psem, kocha wszystkich. Na pewno, w głównej mierze Bafometa, ale spokojnie.
Swoją drogą, w komentarzu reżyserskim, przepraszam, tak, w komentarzu reżyserskim na szczęście Richard Donner ma znakomite poczucie humoru, ale śmieje się z tego, że cofnął, można powiedzieć, dobre imię Rottweilerów o 100 lat. Że to były najsłodsze psy. I swoją drogą też jest kolejny mit, że tam zamordowały kogoś i tak dalej.
Ja miałem dwa Rottweilery wtedy, jak to oglądałem. O,
przekochane
psy. Dwie suczki Rottweilery, Sabę i Dianę. I to były najukochańsze psy świata. Uwielbiam te rasę psów.
Ja też.
Ale zresztą wychowywałem się przy nich. No ale to jest jedna rzecz. A druga, kogo się później boimy? Boimy się szalonego księdza z jednym okiem. Boimy się... Czego się jeszcze będziemy bali? Będziemy się bali w końcu tego ojca, który
ojca
jest...
Ojca się boimy, ta.
Jest od pewnego momentu tak zafiksowany, że my nie wiemy, co on zrobi. I wszyscy dookoła powinni się bać tego ojca, bo co on chce zrobić? Po tym, jak zginęła mu żona, po tym, jak jego opiekunka się zabiła na imprezie, w sensie opiekunka jego dziecka, nie jego, chociaż kto wie, nie King przejmuje. Natomiast boimy się cały czas, że on chce zabić swoje dziecko po tych wszystkich traumach.
Tak, tak. I to jest jedna z najcudowniejszych rzeczy tutaj. Dlatego kolejna rzecz, ja niestety nie pamiętam, jak było w 2006 roku, ale tyle filmów widziałem, tak mi się przypomniał mi się Synalek z Macaulay Culkinem, gdzie mamy te sceny, gdzie na przykład ktoś spada z jakiegoś gzymsu, czego mamy Mufasę słynną, prawda? I tutaj też mamy Mufasę,
no
świetnie nakręconą, ale...
Bez niech żyje król.
Bez niech żyje król. Co więcej, wygląda to troszeczkę tak, jakby to bardziej ta niania nakręciła, bo nasz Synalek ani razu nie patrzy na mamę. On mógł faktycznie uderzyć w nią przypadkiem, on potem jest po prostu troszeczkę cofniętym w rozwoju pięciolatkiem, który... On nie popycha jej ręki, on nie odrywa jej palca.
Nie,
on jakby mógł być sam
nic.
W szoku, więc mamy kolejną taką motywację. Okej, to może odwalać ojcu, może odwalać mamie.
Matka nigdy nie mówi, że to Damien robi jej krzywdę.
Tak.
Nigdy.
To jest istotne.
To my jako widzowie możemy przez to, jaka jest muzyka, jakie jest kadrowanie, dedukować, że okej, on na tym rowerku rozpędził się i chciał w to wjechać. No i oczywiście on nie jest w szoku, jak widzi, że matka sobie tam zwisa z tam pół piętra czy piętra. Nie wiem, czy w domach są gzymsy wewnątrz.
Cicho,
no, może.
Ładnego słowa.
Na pewno u superbohaterów są, bo muszą gdzieś stać. Natomiast tutaj on oczywiście, że odbiega, żeby odprawić krwawy rytuał w pokoju obok, a nie spanikował i biegnie po kogoś. Nie, w ogóle.
No, więc to jest faktycznie... Swoją drogą, tutaj geniusz znowu małego budżetu. Ale powiem skąd wygląda, skąd my czujemy ten duży budżet. Ponieważ w latach 70. wynajęcie tego typu miejsc...
O tak.
To jest jedna z rzeczy, która może się wydawać, że ten film jest drogi, ale oni mieli wynajęty jeden budynek gdzieś tam w Londynie, kilka budynków we Włoszech i tam wtedy jeszcze pozwolenia na kręcenie we Włoszech były dużo łatwiejsze. Innymi słowy, my oglądamy prawdziwe miejsca, więc my się tym jaramy jak durni. I to nam daje ogromną satysfakcję. I tam mamy ten spadek. Spadek jest nakręcony tak. Po pierwsze, najpierw spada, co jest bardzo mądre, najpierw pokazujemy, jak spada małe akwarium, w którym nie ma złotych rybek.
Są sardynki przemalowane.
Wyobrażacie sobie? Pomalowali sardynki.
Żeby nikomu nie zrobić krzywdy.
Tak, bo Richard Donner akurat nienawidzi idei zoo, swoją drogą też wypowiedział na ten temat, że jest bardzo przeciwnikiem zoo i ciężko mu się tam kręciło. A potem...
No tylko zoo się zmieniły. I
tak,
to
tak,
też
tak.
Jest...
On też opowiadał o latach 70. O tym na sam mówi David Attenborough, który zaczynał swoją karierę.
David Attenborough wie wszystko. On żyje 2000 lat.
Jest moim bogiem. Jeżeli jest jedno z moich marzeń takich, ja tak nie mam żadnych takich, wiesz, że spotkać bym się jakiegoś aktora, coś tam, ale mega chciałbym móc podać dłoń Davidowi Attenborough i to byłoby dla mnie takie wow, takie po prostu takie ważne. Miałem przyjechać do Polski chyba w 2020 na początku, zaraz jeszcze przed kochanym końcem świata, ale odwołane zostało prawdopodobnie przez to, że to miało być spotkanie, miałem porozmawiać i tak dalej, i ludzie zaczęli zapisywać się na wydarzenia, potem sprzedawać te miejsca, bo to jesteśmy w Polsce, jesteśmy Polaczkami. No, i odwołane to zostało
nie tylko
przez
w Polsce,
nasze zachowanie.
Tak jest.
Ja wiem, ale...
Przytyk do polskości zawsze w
tak, musi być przytyk, szczególnie, że ja się na to zapisywałem, na to spotkanie i mega na nie liczyłem. Ale jak kręcimy upadek? Geniusz po prostu, jak to Donner opisał, oni pomalowali ścianę jak podłogę. Przykleili rzeczy, które miałyby, które powinny być na podłodze, po prostu do ściany. Ją wzięli na na takiego dolly tak zwanego, czyli na taką
wózeczek.
Wózeczek. I ona po prostu, oni z nią jechali i kręcili to i ona się dosłownie zakręciła na ścianę, która jest obok, ściana, która grała podłogę. I jeżeli wy widzieliście tę śmierć, tego się nie da rozpoznać. Ja byłem przekonany, że ona po prostu została zrzucona z bardzo małej wysokości.
No, bo tak to żeby wygląda. Tylko jakoś inaczej tak, upaść. Tak. Nie?
A to po prostu została, tak jakby po prostu wbiegła sobie w ścianę powolutku. Jakie to jest dobrze zrobione. To jest jak w Batmanie, w serialu Batman, The Batman, gdzie oni tak. wchodzą po tej ścianie, która jest...
O, w Spider-Manach tych starych też tak. jest tak.
Ale jak to... Ale kurna, ten sam schemat. A jak dobrze to wygląda.
Mhm, więc to jest ugryzione bardzo ładnie. A jeszcze odwołam się do tego, co mówiłeś a propos kręcenia plenerów w faktycznych miejscach. O wiele taniej było uciec z nagraniami gdzieś tam do Włoch, niż symulować Włochy, co jest zabawne, ale jeżeli przypomnimy sobie, ilu reżyserów kręciło w Europie, żeby było taniej, to zaczyna się nam normalizować w głowie.
Tak, szczególnie pamiętajcie, lata 70.
Oj, nie tylko w Europie, chyba jeszcze Tajlandia.
Ale do zależności to jest troszeczkę, co dekada to inny świat. Teraz kręcimy w Rumunii bodajże.
Tam no i jak długo MCU, Kanada była Węgry. W porządku.
Tak, a lata 70. i 80. kochamy Włochy. I tam dostaliśmy między innymi The Beyond, tam dostaliśmy mnóstwo filmów. Tam były po prostu lokalizacje wynajmowane, szli sobie reżyserzy, przychodzili nowi i kręcili filmy w tych samych miejscach.
Tu i tu.
Tak, tak. To po prostu było całkowicie normalne, ale jest to... Kurczę, zastanawiam się, bo zaczęliśmy ten temat bardzo mocno, że wow, to zmieniło horrory na nowoczesne. I zastanawiam się, czy to nie jest za mocno, w sensie, czy tyle razy się z tym spotkałem, czy faktycznie tak jest. W sensie, lubię ten film, lubię jego umiejętność budowania napięcia, ale myślę sobie bardziej o... Ja wiem, że to teraz będzie, niektórzy będą tak...
Obrazoburcze.
Tak, właśnie. Wydaje mi się, że więcej dla slasherów zrobił Black Christmas pierwszy i dla rozwoju horrorów, a potem Halloween niż zrobił Omen. I to jest moje takie... Ja wiem, to jest takie, że dosłownie czekam na cios biczem, cios mieczem w pyszczycho, ale mam takie trochę poczucie, że te filmy bardziej wpłynęły na chwilę świadomości horrorów jako sztuki w kulturze popularnej, ale przyszedł Halloween, a potem przyszedł piątek 13 i nagle znowu wszystko wróciło do normy. To znowu jest ścierwo, tylko kultura tak zwanych niskich lotów. Nie wiem, jak ty to...
Wiesz co, tak zerkam, co się działo dookoła, jeśli chodzi o lata. Wcześniej nie mieliśmy zbyt wiele jakichś takich naprawdę porządnych rzeczy. Carrie w tym samym roku. I później też nie było długo nic, co by podtrzymywało jakąś taką niezwykłą jakość. Jasne, jest Suspiria, ale Suspiria jest z zupełnie innej bajki.
Nie, to jest art house.
To jest art house, właśnie. Więc co, ten Egzorcysta 2, ten nieudany z Pazuzem? No niekoniecznie też.
No właśnie, więc to jest to pytanie, czy to jest tak, że bo oglądając, przygotowując się tutaj trafiłem na materiały reżyserów innych gadających o i na długi materiał, gdzie Wes Craven opowiada, jak on uwielbia ten film. Czy to nie jest troszeczkę tak, że więcej ten film zrobił dla twórców horrorów niż dla samego horroru, czyli stał się fajną inspiracją. Wiemy, co uwielbia Craven. Craven zawsze mówi, trzeba walczyć z tabu. I on mówi, ten film walczy z tabu. Ja tak, z jakim tabu? I on zaczął mi opowiadać, ja nagle, no rozumiem w sumie. Bo wskazał na to, że mówimy o traumie po poronieniu, mówimy o PTSD, jak sam powiedziałeś, mówimy o aborcji i nie boimy, mówimy się o zabójcy tak, własnego dziecka jest, i nienawiści do własnego dziecka.
Dokładnie jest powiedziane. Po prostu chodzi o aborcję tak. w którymś momencie.
I jest to coś tak bardzo normalnego, więc jest to normalizacja tematów, które są niezwykle trudne, a szatan tam gdzieś z boku. I to jest jak o tym mówi Craven, ja tak, no kurwa, rację masz, chłopie.
Najwyższy czas. najwyższy czas. I tutaj się zgadzam z Cravenem, bo o ile wiadomo, że fasadowo możemy myśleć o tym filmie, dobra, to jest film o creepy dziecku, szatan tam akurat postanowił, że w 76 ma się urodzić, trzeba go wepchnąć razem z innymi reptylami do Białego Domu, lecimy. Chociaż reptyle to akurat nie szatan, tylko inna planeta.
Ewentualnie... Wiesz, może szatan jest na innej planecie?
Pewnie, że jest. Tej jednej z płaskich. Natomiast... I ma 7 pięter na chacie. I on mieszka na samym dole i tam jest strasznie zimno. Dlatego szatan nosi swetry.
Wszystko nagle połączyło. Czekaj, ale nie szatan ubiera się u Prady, czy coś w tym rodzaju?
Tak, to są swetry Prady.
A, i wszystko, które szyje Gucci, ale tylko jeden Gucci, ten grany przez Jareda Leto, który tak, także jest Mobiusem wampirem, który jest wampirem, czyli pracuje dla szatana.
Wampiry, jak wszyscy wiemy, to pierwszym wampirem był Kain.
Owoc. Masz rację, rzeczywiście gdzieś tam było, no.
Owoc zerwania owocu.
Odkryliśmy konekcję.
Deep Lore Omena. Wszystko jasne. A Liv Schreiben grał Szablozębego. Moment. I grał też w tym kiepskim filmie. Mówi 34 czy 43.
Oj, ale tam wszyscy grali.
Ja wiem.
O tym filmie się nie wspomina. To jest...
No, ale jak dodasz 3 do 4, to co ci wychodzi?
Takie prawie 6.
Nie, 7, boska liczba. A, więc boska. Szatan się wyśmiewa.
Aha, już myślałem, że mówisz, dobra, że to jest tak dla mnie. Mi się to spodobało kiedyś, nie pamiętam, w jakiejś komedii albo horrorze, już nie pamiętam, ale gdzieś było faktycznie wyjaśnione, że gdy jest 7 i ona nie pasuje, to dlatego, ponieważ właśnie szatan ukrywa to. Innymi słowy, to jest takie, tam powinno być 6, ale dla niepoznaki szatan zmienił cyferkę jedną w górę, tak.
Tak samo jak duchy wychodzą o 3 w nocy i demony, żeby śmiać się ze świętej trójcy. Tak. Wiadomo, wszystkie demony są zaznajomione z konceptem liczb.
No, to jest swoją drogą 3 w nocy, która jest kwestią. Ja uwielbiam też takie rzeczy, które są związane z datami. Daty to są randomowe rzeczy, które my nadajemy, które nie są...
Jeszcze z błędami. Każda ma margines błędu.
Dokładnie. Które w dodatku jeszcze są, w zależności na przykład w jednym miejscu na świecie, to nie jest ta sama data, co w drugim.
Jak był 21 grudnia, zdaje się, 2012 roku, bo kalendarz Majów się kończył.
No
to co, w Australii już jest koniec świata? Dlaczego nikt mi nie dał znać? No ale dobrze. Wracamy.
To koniec. No właśnie. I bo szczerze, tutaj swoją drogą, ale o, bardzo
wydaje
rzeczy.
Mi się właśnie, że Omen ma taką samą fasadę, jak te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy teraz. Jest creepy dziecko na okładce. Okej, dobra, będzie demon, szatan, jego syn, tam Lucyfer, whatever. Jest, nie wiem, taki demoniczny stworek, wszystko będzie o opętaniach. To nie jest film o opętaniach.
Tak. I to jest właśnie, to jest błogosławieństwo. Tak, to jest błogosławieństwo tego filmu, ponieważ dla mnie najsłabsza, absolutnie najsłabsza scena w całym filmie to jest moment, w którym oni sobie jeżdżą po Włoszech i zatrzymują się na cappuccino, bo musimy w którymś momencie zrobić wyjaśnienie, bo napchaliśmy tak dużo mitologii, która ciągle jest tak przepychana tak tylko boczkiem i musimy w pewnym momencie powiedzieć, okej, to faktycznie jest w Biblii, to jest Ewangelia świętego Jana bodajże, więc musimy zacząć powiedzieć, że wieczne morze to jest morze polityki. Bo tak zostało wytłumaczone. I tam jest króciutki dialog. Najgorsza scena, autentycznie bo musi tyle gówna.
Autentycznie brakuje tam księdza stojącego z taką czerwoną nitką i polityka, morze, siedmiogłowa bestia, tam kongres, nie wiem, cokolwiek.
No.
Brakowałoby tylko. No,
to jest jeszcze liczba bestii. Tak, no brakuje nam tutaj albo Nostradamusa, który ja to wszystko przewidziałem. I ktoś to wyciąga książkę Nostradamusa i mówi, o, Biblia potwierdza Nostradamusa, a Nostradamus potwierdza jeszcze, nie wiem,
i zaczyna się film demony.
Sanskryckie. No. I to jest właśnie, i to pokazuje, że my tak naprawdę nie martwimy się w ogóle tymi metafizycznymi elementami, bo udało nam się dobrze zbudować rodzinę, która mimo tego, że się wydaje się, że się kocha, bo akurat tutaj ja to kupuję, to jest tam jakieś cierpienie wewnętrzne. Co więcej, Wes Craven też na to zwrócił uwagę, więc nie będę udawał, że jestem mądrzejszy, że cała trauma mamy, która przeżyła poronienie, ona podskórnie wie, że to nie jest jej dziecko. I dlatego zaczyna z wiekiem odpychać je od siebie. To jest dużo gorsze niż jasne. Że ona odpycha je, ponieważ to jest diabelskie dziecko.
Zacznijmy od tego, że w momencie, kiedy matka czująca, że chce mieć dziecko, nagle okazuje się, że nie może mieć tego dziecka, więc ona de facto trochę zawiodła. Może taka myśl się pojawić. A obok tego masz dziecko, które jest Bóg wie skąd, to tak obcy w twoim domu, nie?
Mhm. No, to jest, i to jest dobre.
Jeżeli ja na to wpadłem, to osoba straumatyzowana na bank na to może wpaść.
No właśnie, to jest... Chyba, jeżeli mielibyśmy gdzieś szukać tej esencji, która sprawia, że ten horror jest jednym z tych kilku, które rozpoczynają epokę nowoczesnych horrorów, to jest właśnie ta umiejętność na skoncentrowaniu się na tym złu w nas. Zresztą lada moment Carpenter ten zacznie kręcić swoje rzeczy, więc to jest dokładnie ten moment, gdzie on będzie się w te rzeczy wkręcał. Tym złu, które jest w nas i wykorzystanie do tego, o dziwo tak naprawdę, wykorzystanie do tego jumpscare'ów, śmierci, dekapitacji, czyli mamy te elementy, które towarzyszą nowoczesnym horrorom, ale wciąż tym, co jest straszne, to nie jest dekapitacja, a dekapitacja jest tylko środkiem do celu. Jest tylko środkiem tutaj, do naszej traumy.
I tutaj też można dość mocno porównać jumpscare'owość starej oryginalnej wersji z tą z 2006. W momencie, kiedy tutaj te jumpscary, nawet ciężko mi jest wskazać momenty, w których były, bo one są takie, nie są takie, do jakich przyzwyczajeni jesteśmy obecnie. Mhm. One nie są takie bardzo in your face. One są, żeby tylko ci dokręcić śrubę, która i tak luźno, powolutku się dokręca w toku całego filmu. To nie są momenty, w których ktoś cię uderza gwoździem. Tak. A ten film z 2006 był przewidywalny do bólu. Nawet nie z uwagi na to, że znasz oryginał, więc wiesz, czego się tutaj spodziewać. Nie. Moment, w którym matka stoi sobie w krystalicznie białej, po prostu najbardziej minimalistycznej toalecie, jest najcichszy moment filmu. Taki, że na sali słyszę, jak rolka się kręci. To ja doskonale wiem, że jak ona zamknie to lusterko, to ktoś będzie za nią stał. Na bank!
Mm-hmm. I po dziś dzień to jest
mój jedno z najsilniejszych wspomnień, które mam w ogóle z całej tej premiery. Poza tym, że u mnie w kinie rozdawali takie małe pamflety z opisami filmów. Ale dokładnie ta scena i moment, w którym się odwracam do kolegi Daniela i mówię do niego: patrz teraz, coś huknie. Więc my siedzimy i się śmiejemy, a cała sala robi czy inne hiperwentylacyjne dźwięki, bo pojawiło się coś demonicznego, czerwonego w tle. Jak chorym konceptem jest znalezienie, jak chorym w ogóle żartem ze strony księdza może być ten motyw, gdzie oni idą na cmentarz i znajdują ciało psa.
Właśnie, to jest, i gorszy horror w tym momencie wyjaśniłby to.
Tak, powiedzieliby, czyli jednak wilkołak, albo coś tam, nie wiem.
Bo to jest teoretycznie matka Damiena, prawda? Mm-hmm. Ale jeżeli to jest ciało po prostu psa, w sensie szkielet psa, i nie mamy wyjaśnionego, możemy powiedzieć, okej, demon, że to psi demon go urodził, ale jednocześnie to jest równie dobrze argument, że ten nasz ksiądz jemu odwaliło już do końca. Mm-hmm. I gdy widzimy, że mu odwaliło do końca, ewentualnie mu odwaliło do końca, to możemy, dobra, to jednak to nie jest mama prawdziwa Damiena, to jest całkiem co innego, to jest w ogóle jakiś stary, kto wie, co tam się dzieje.
Oni ledwo pamiętali w ogóle, że ten cmentarz istnieje. To może być chory żart albo czysta nienawiść tego księdza, że ktokolwiek mu przerywa jego i tak trudny żywot.
Tak. Oczywiście, możemy powiedzieć, że w tym momencie to już jest troszeczkę za dużo, bo mamy tam małą bandę psów, które pilnują tego cmentarza. Ale to są wciąż tylko psy, to po pierwsze, daje się
wyrwać.
To jest
tylko spora. Psy, jeżeli ktokolwiek był we Włoszech...
Aczkolwiek rasowa spora psów.
No dobrze, no po prostu...
To jest ten moment, gdzie mówię...
Psucie PR-u Rottweilerom ciąg dalszy.
To prawda.
Ale jeżeli ktokolwiek był w Pompejach, wie, że bezdomnych psów jest tam miliard. We Włoszech tego jest pełno. I psy polegujące w cieniu tylko po to, żeby przetrwać jakkolwiek upalny dzień, polewane wodą przez turystów po to, żeby nocami się zacząć szwendać, to nie jest wbrew pozorom tak dziwny widok we Włoszech.
To prawda. Swoją drogą, fajne jest to, w jaki sposób kręcono, bo oczywiście mamy psy gryzą nam ludzi. Ojej, jak one gryzą, że hej. I po pierwsze, mieliśmy bardzo słabą maskotko kukłę, którą wciąż bardzo długo w swoim domu trzymał Richard Donner. Tak słabo, to wyglądało jak naprawdę jak pacynka. Jeżeli chcemy powiedzieć o jednym momencie, gdzie pieniędzy widać, że nie ma, to jest to, ale żeby ten nasze
Eminema, gdzie jest S like
tak,
that.
Tak, tak. Czyli on się jakoś nazywa, coś tam się nazywa jakoś ten pies. Ten, co no, tak zadaje pytania. On zadaje pytania politykom. Mm-hmm. Ale jedną rzecz, która była, żeby zrobić, żeby one pokazywały zęby, to było to, Richard Donner teraz nam to pokaże, gumki recepturki. Mm. Naciągnięto im pyski gumką recepturką, która była zakładana na pysk i one wyglądały jakby szczerzyły zęby, a jeżeli już bardzo trzeba było, żeby na przykład kłapały zębami, no to dawano jedzenie i kości dostawały te psy. Te psy były bardzo dobrze odżywione. Muszę przyznać, że efekt jest bardzo fajny, w sensie... Tak. No ja bardzo jestem wyczulony na źle grające psy. Aha. Te psy grają znakomicie. Akurat.
Psy grają bardzo dobrze i na tyle są w stanie przekonać ludzi, że ja rozumiem, dlaczego ludzie się boją psów. Mhm. Po tym filmie, obejrzanym za dzieciaka, są spore szanse, że bałbyś się psów. Mhm. Na szczęście w 76, jak ekranizowali moje życie, to już byłem na tyle dorosły, że się psów nie bałem.
Ale czego powinniście się bać? Powinniście bać swoich ojców, którzy chcą na was pewno zajebać na ołtarzu. Albo creepy.
To czy są
opiekuny.
Najgorsi?
Nie wiem, czy najgorsi. Obejrzymy film Stepfather kiedyś no, tutaj, dobra. To wcale okay, nie.
Cofam.
Tacy to ci przynajmniej na ołtarz zaciągną, to fajnie chociaż, nie? Albo powinniście się bać swoich opiekunek, które są, mają takie duże oczy i mówią, że teraz już nikt cię... W ogóle, jeżeli wchodzi do ciebie opiekunka do dziecka i ona mówi, że już cię teraz nikt nie skrzywdzi...
Halo, zacznijmy od początku. Pierwsza opiekunka popełnia samobójstwo. Bardzo spektakularne, w cudownej scenie. Ale to nie tak. Jest ważne. Trauma numer jeden. I pierwsza czerwona flaga, taka dość solidnie duża. Gigantyczna, bym powiedział. Ale nie, bo za moment pojawia się druga opiekunka. Mimo tego, że nie szukasz opiekunki, mimo tego, że nie zgłaszasz się do żadnej agencji, to jakaś agencja z piekła rodem wysyła ci opiekunkę, bo jej nie masz? To gdzie są moje opiekunki wszystkie? Znaczy ja niekoniecznie chcę, bo ostatnia, którą pamiętam, okradała moją mamę. Ale, i miałem tę samą opiekunkę, co młody sztur, żeby było śmieszniej. Bo...
I patrz jak skończyłeś.
Mają jakąś
jak
rodzinę. chyba jakieś ten, pudełkowe jedzenie promuje. Ale mniejsza. Wysyłają
młody
ci taką...
Młody sztur czy opiekunka?
Młody sztur.
Okej, myślałem, że może opiekunkę promuje.
Nie. Dawno jej nie widziałem. Natomiast przychodzi opiekunka, która od samego początku podważa twoje decyzje. Mówi, nie, dziecko nie zrozumie konceptu ślubu, niech zostanie ze mną i ułoży szatański pasjans, nie? Czy coś w tym stylu. No, nie mówi tego dosłownie, ale wszyscy wiemy, że chodzi o szatański pasjans. Po chwili, co to za dziwny pies stojący w moim domu w środku nocy. Spokojnie, ja i Damien znaleźliśmy go gdzieś tam na mieście czy w lesie i bardzo się kochamy. No, czy pani już zjadła mojego syna, czy dopiero planuje? Bo nie jestem pewien.
Tu musimy przyznać, okej, no to jest... Ale wciąż zadbano o tyle wiarygodności, że nie możemy pewnie od razu odrzucić tego, ponieważ odnośnie tej agencji, pamiętajmy, że on jest...
Ona za chwilę daje referencje, a oni są znani,
tak,
więc wiadomo,
tak, no właśnie,
każdemu by zależało.
To on jest ambasadorem, więc oto on nie musi takich rzeczy szukać, to mu załatwiają, mnóstwo ludzi zajmuje się tym, żeby on miał specjalną ekipę, to nawet nie jest jego dom, to jest dom, który jest przynależny ambasadorom, bla, bla, bla. Więc jesteśmy w stanie w to uwierzyć, szczególnie gdy ona mówi o tych referencjach, podane one przychodzą. Faktycznie jest tak, jak Mateusz mówi, że każdy z nas racjonalnych ludzi w XXI wieku spierdalałby jak głupi. Z drugiej strony pamiętajmy, że w tych latach 70. jesteśmy w tej Wielkiej Brytanii, gdzie wszyscy jesteśmy dosyć tacy zdystansowani, a nasz polityk nie może pokazać słabości, bo ma być przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc jest tutaj też ten element, że nawet jeżeli ktoś jest dla niego niemiły, coś tam, to on zawsze jest taki... Gregory Peck, nawet w momencie, gdy ten ksiądz wpada do niego do biura, zamyka za sobą drzwi i praktycznie grozi jego żonie, to on wciąż siedzi w krześle i gada z nim na pełnym spokoju, na prawie pełnym spokoju. Więc na spokoju jak na Gregorego Pecka. Więc my kupujemy bardzo dużo dziwnych rzeczy, ponieważ sprzedaje je Gregory Peck. To właściwie on jako ojciec sprzedaje absolutnie każdą rzecz.
I musimy
nawet
też pamiętać, że on jest gościem, bo nie z u siebie.
A to oczywiście, tak.
Więc samo to, sama ta różnica kulturowa, to, że on musi dysponować pewną ogładą, a Gregory Peck akurat potrafi nią dysponować albo nam ją sprzedać, to więcej rzeczy jesteśmy w stanie łyknąć. Bo jesteśmy na obczyźnie, a jeszcze będziemy na kilku innych obczyznach, więc mamy też pieniądze i nie jest to też tak celebrowane, że oni gdziekolwiek się wybierają. Mm-hmm. To jest adekwatne do tego, jakim człowiekiem jest pan Thorn.
Tak.
Bo tak, wiem, to on założył tę sektę, do której należy.
Mówili do niego po nazwisku, ja tak, nie mogę, te nowe filmy, tak bardzo zepsuły mi ten stary film, że ilekroć on mówi, panie Thorne, tak, i gdzie jest Michael?
I patrzysz tylko tutaj na, wiesz, na ten przegub, na wszelki wypadek.
No ale trzeba pamiętać, że też jest znamie.
Jest znamie.
Prawda?
I dość podobne. Mm-hmm. Bo tam jeszcze włosy trochę zasłaniały. No. A to jest jeden z lepszych pomysłów na tatuaż te szóstki. Tak. Bardzo kultowe. Natomiast to, jakim człowiekiem jest pan Thorn, to, że dla niego normalne jest to, że właśnie przyślą mu kogoś z agencji, ktoś zadba o coś jego, że dostaje gigantyczny dom, gdzie podejrzewam, że w 3 osoby to naprawdę ciężko byłoby go jakkolwiek zająć, chyba że planujesz założyć szkołę X-Menów, to pasuje. I w momencie, kiedy on dostaje opcję, dobra, no to jakby Włochy. Okej, to jesteśmy we Włoszech, to nie jest. O, to teraz powolutku musimy przejść przez odprawę, musimy zobaczyć, co działo się w samolocie. Nie, bo po co? Dla niego podróżowanie to norma, więc i widz powinien tak samo to traktować.
No, to jest w ogóle fajnie zrobione. No, bo dlatego to jest kolejny element, że ten film nie buduje klimatu niczym strasznym. Jakkolwiek to brzmi. Mówimy o filmie, gdzie mamy ogromne, szerokie ujęcie, gdzie skacze babka z dachu i wbija się w okno i mamy to ujęcie na mega szerokim ujęciu, jak ona to robi, popełnia samobójstwo dla Damiena, ale to nie tym budujemy ten klimat. Właśnie budujemy ten klimat najbardziej chyba ujęciami naszej rodzinki, czyli właśnie tej żony z mężem, tym naszym Gregorem Peckiem, który przechadza się. Jedną z takich scen pierwszych, która ma u nas wzbudzić niepokój, jest to, oni sobie idą i prowadzą zabawkę psa, chciałem powiedzieć żart, prawda? Że nie było ich stać na normalnego psa, więc kupili pluszowego i małe kółka zamontowali i tak szli z nim, haha, bo to taki biedny film. I nagle Damian znika. I oni zaczynają szukać, ła, Damian, gdzie jesteś? Fajny, i Damian nagle jest za drzewem i się uśmiecha i tak dalej.
Właśnie
jest
o to chodzi.
W 100% normalny. Mm-hmm. Nie dostajemy sceny, że on zarżnął lodówkę, wiewiórkę, i nagle tak. Wracać normalny.
Absolutnie. I tu jest po raz kolejny. Zmień muzykę. Mm-hmm. Oni w tym momencie, wiesz, słyszą muzykę z reklamy, jest o, jak wspaniale, że nic ci się nie stało. Mm-hmm. A tak? Stoi dzieciak, odszedł sobie kawałek. Dzieci są głupie, więc łażą bez jakichkolwiek opiekunów. Potrafią się oddalać, bo zainteresował ich, nie wiem, tam źdźbło trawy, czy czym się bawią dzieci. I co? No, cieszy się, bo rodzice wrócili. Czego nie rozumiecie?
Tak,
tyle.
Tak. I dzięki temu, że dostajemy te sceny, to mamy zasiane ziarno niepewności. Czy odwala ojcu, czy odwala dziecku? W sensie, kto jest złym?
No bo sorry, co on miał tam zrobić?
Tak.
Ale co on tak na logikę miał tam zrobić?
W ilu filmach byśmy mieli, że on zniknął po to, żeby właśnie oderwać głowę
wybiórki? Tak, i bawić się martwym ptakiem, jasne, tak. Tam dziudać go kijem.
No, ale widzisz, wiecie, Rob Zombie. Rob Zombie by znalazł, co tutaj
dobra,
można
jasne,
zrobić.
No po prostu wyszłoby to dziecko, Damien by wyszedł zza drzewa przebrany za sąsiada, w sensie dosłownie ubrany w jego skórę. Albo coś w tym stylu. Tylko
pierwsze, fuck you, parents, bo musiałby przeklnąć.
No tak, więc to jest... ale... Właśnie o to chodzi, że jeżeli zadajesz sobie pytanie, co innego miał robić ten dzieciak, to znaczy, że film nie traktuje cię jak kretyna, albo nie próbuje ci łopatą włożyć do głowy, że tak, to jest mały szatan. Dzieciak sobie kawałek odszedł. Tyle. No. Co, przecież tam nie ma takiego pokrętła, które uruchamia windę do piekła. Jeżeli by ten dzieciak zginął na początku, no to na cholerę ci ten cały omen.
Tak, no właśnie tutaj prawie każda scena, nawet te sceny w zoo, które mają być straszne,
no
nie mamy ani przez moment sceny, że Damian, nie wiem, rączką tak wuuu,
małpy się do gapi. Mnie.
Tak, on się gapi. Apes, co więcej, on się boi tych małp.
Strong.
Więc on... Bardzo dobre odniesienie do mojej ulubionej trylogii filmowej na świecie.
Uwielbiam Planetę Małp w ogóle.
Ja też, ale ja właśnie ten nowy, bo ja niestety nie jestem aż takim wielkim fanem Chartona Hestona i on mi zepsuł po latach. Ale on się, gdy my widzimy, że on się też boi tych małp, rozumiemy to, więc widzimy, że to jest w cudzysłowie normalne dziecko. I dlatego na samym końcu kupujemy, gdy on mówi nagle normalnym, cieniutkim głosem: tato, proszę, proszę nie, prawda? On nie wrzeszczy, satanus, nie
robimy tego przejścia. Dwa głosy naraz i zabij mnie, czy coś.
Gdyby były
stylu,
dwa
nie?
głosy na przykład, gdybyśmy tutaj nagle zdradzili, że on naprawdę jest antychrystem, to byłoby najsłabsze rozwiązanie.
Tanie jak cholera.
I dlatego to wszystko działa, bo balansujemy. I tak naprawdę, wydaje mi się, Donner chyba też w jednym wywiadzie powiedział, że mu pasuje uzasadnienie takie, on tak nie patrząc w ogóle na sequelę, że ten film jest o chorym psychicznie ojcu, któremu odwala przez ilość rzeczy, które się dzieją, dokładnie w momencie, kiedy umiera jego żona i wtedy postanawia
zamordować
swoje
dziecko. Wtedy już puszczają hamulce, absolutnie.
Tak.
I widzisz, zrobimy teraz pewne kółko, albo takie właściwie drugie okrążenie, bo zaczęliśmy od tego, że ludzie doszukują się klątwy w Omenie. Ludzie doszukują się tego, jak wiele rzeczy było z góry zaplanowanych, bo jak wiadomo w teorii spiskowej jedną jedyną rzeczą, która nie może istnieć, jest przypadek. Więc tutaj, jak ludzie znaleźli to, że o, bo ten aktor umarł, bo ten coś tam 30 lat później, tak samo jak zresztą z klątwą Tutenchamona, nie? Tam, o, koleś dostał pylicy. Był archeologiem, przez pół życia wdychał tam, nie wiem, azbest czy co, albo włókno szklane, nieważne, przynajmniej było mu ciepło w płuca od środka. Cokolwiek. Ludzie wewnątrz filmu Omen i potencjalnie widz robimy to samo, bo my mamy teraz historię kolesia, który jest pod ogromnym stresem, któremu przed chwilą żona poroniła, obecnie nie żyje. Gdzieś jakiś walnięty ksiądz mu powiedział, że to wszystko robi jego syn. Ktoś inny powiedział, o, u mnie na moich dziwnych zdjęciach ktoś umiera. A potem gościa przebija, a, ta linia to musiało być to, oczywiście. Po raz kolejny robimy retrofitting i kolesiowi, który już jest na skraju załamania i brakuje tylko tej jednej kropli wody, żeby się czarka przelała, wszyscy dookoła próbują to zrobić i im w końcu wychodzi. A my jako widzowie myślimy, no przecież tak musiało być.
Tak.
Skoro film nazywa się Omen.
Tak. Aha. I swoją drogą, tu jest jedna ważna rzecz. W gorszym filmie jego taki tak zwany snap byłby właśnie w momencie śmierci żony. I tam miała być tak, ta scena wygląda w ten sposób, że uciekamy od niego, potem wracamy, on leży tak jakby troszeczkę jak w stanie katatonicznym. W sensie już nie ma siły żadnym. Tutaj Gregory Peck chciał to zagrać tak, że ja teraz chcę zniszczyć to mieszkanie. I się kłócił z nim Richard Donner, że to nie ma sensu. Pokażemy, jak już jak nagle straciłeś wszystko, to jest dużo lepsza opcja, ale potem jedzie do Izraela i on mówi, przedtem wypowiada takie zdanie, że Damian musi zginąć. On nie mówi, ja zabiję Damiana, Damian musi zginąć. I nagle dowiaduje się od dziwnego ziomka, który mieszka właśnie w grobie Tutenchamona. Mówi mu, tak, ty masz go przebić siedmioma mieczami, zabijając.
To ja Van Helsing skądś tam.
Zdecydowanie. I gdy on słyszy, że on własnymi ręcyma ma 7 razy przebijać, czy tam 9 razy przebijać ciało własnego syna, to tak jakby wracał do normalnych i mówi, że on tego nie zrobi. Pęka w nim wszystko dopiero w momencie, gdy odcina głowę jego kumplowi, który był creepy fotografem. Dopiero w tym momencie nawet widzimy, jest zagrane. To jest jedyny moment, gdzie Gregory Peck wybucha. On dopiero w tym momencie nagle zaczyna szaleć i to naprawdę, jak weźmiemy te wszystkie rzeczy, to naprawdę on został sam, nie ma już nikogo, kto by go do normalności sprowadzał i on ten retrofitting robi. Dla niego Damian już nie jest jego synem, on jest szatanem.
Ale widzisz, ludzie, którzy nie są w stanie poradzić sobie ze swoją chorobą, gdy medycyna, twoje finanse zawiodły, to idziesz do tych wszystkich bioenergoterapeutów, wróżek i tak dalej, albo do Van Helsinga pośrodku Jerozolimy, który ci powie, tylko 7 ostrzy w klatce piersiowej twojego syna może go pozbawić mocy antychrysta.
Jest ta świetna scena z...
On jakby znalazł małą kropkę na jego głowie, a nie 3/6, to by pomyślał już w tym tak. O tym, że aha, dobra, jednak szatan, dobra, kujemy.
No
nie?
Nie mówiąc o tym, że tych 3/6 aż tak dobrze nie widać.
Nie, kompletnie nie. I co oni, dziecka nigdy nie strzygli? Nie widzieli tego? Co jest?
Tak, że nie, no właśnie, to też jest takie specyficzne, że no urodziło się to dziecko, myłeś je, no Jest to naciągane, dlatego
miałem
właśnie,
od tego że... ludzi, no, przepraszam, to jestem okay, ambasadorem.
To jest też ojciec z lat 70., jestem w stanie w to uwierzyć, no. Że on mógł nie widzieć nigdy, a wtedy nie strzygło się dzieci tak jak mnie, więc no, mogli nie wiedzieć, co tam jest. Ale, no, ale przypomina mi się ta, jedna z moich ulubionych scen z Człowieka, Człowieka na Księżycu, czy też Człowieka z Księżyca z Eddie Murphy, gdzie na końcu on właśnie idzie do szarlatana, myśląc, że zostanie uratowany i spogląda na bok, jak ten właśnie szarlatan, który ma wyciągnąć mu raka w miseczce, która ma być wodą, ona się zamienia w miseczkę z krwią, wyciąga ten kawałek jakiegoś tam jelitko czy coś tam i będzie próbował je potem wyciągnąć z niego taką sztuczką. I zaczyna się z tego śmiać właśnie, bo wie o tym, że sam został w pewnym sensie oszukany, tak jak on oszukiwał innych, ale pogodził się z tym troszeczkę. I to jest też to, że to, czego niestety zabrakło naszemu Gregoremu, że nie doszedł do momentu, o kuwa, odjebało mi już totalnie, chciałem zabić swoje dziecko. I...
Jest taka sekunda pod koniec, gdy już faktycznie zbliżamy się do kulminacji, gdy ten dzieciak zostaje porwany, krew na rękach i odwozimy go do kościoła, bo pewnie, że szatana zabija się tylko na terytorium kościoła. Rzuca go teatralnie na ten ołtarz. Jest sekunda w momencie, kiedy policja wpada i mówią, rzuć to, bo strzelimy. I właśnie ta sekunda robi też dużą robotę. Bo przebija się ten stary ojciec, ta osoba, która powinna przypomnieć sobie, że właśnie celujesz szpikulcem we własne dziecko i prawdopodobnie masz sztylety, za które zapłaciłeś bardzo dużo pieniędzy, bo jesteś bardzo bogaty, a bardzo dziwny szarlatan chce na tobie zarobić. Giniesz. Bo jednak wygrywa to coś.
Tak, wygrywa twoja paranoja. Oczywiście możecie powiedzieć, i o tym też powiedział Richard Donner, że wygrywa zło, prawda? Że wygrywa szatan i on opowiadał o tym, że dostał mnóstwo listów z pogróżkami. Oczywiście, zgadnijcie, kto życzył śmierci reżyserowi filmu? Zwykłemu człowiekowi.
Czy od krucjat?
Chrześcijanie, dobrzy chrześcijanie wysyłali mu listy z pogróżkami, ponieważ on pozwolił złu wygrać. I teraz połączcie to jakoś. Tutaj mamy, pozwolił złu i to jakoś sprawia, że szatan jest silniejszy. Jak? Uwa, jak?
Drugi sezon Wiedźmina. Baba Jaga staje się silniejsza w momencie, kiedy ludziom jest smutno.
A tak, tak. I jak są źli. No. Ona no, karmi się cierpieniem. To nie jeden złoczyńca się cierpieniem karmi. Akurat ja bardzo takie propsuję. W It mieliśmy, prawda? Też no się karmił strachem. No
oczywiście, że tak.
Już wiem, szatan się karmi właśnie filmami. Tak. Im więcej filmów, w których wygrywa na
szatan
końcu, tym
jest
silniejszy.
Kinomanem. Bo mu podbijają ego.
To prawda. Swoją drogą, no przecież, Jezus Maria, w każdym z tych filmów dokumentalnych odnośnie Omenu, który oczywiście musi z tą tezą iść, musi paść to zdanie, że największą sztuczką diabła było to, by przekonać nas, że diabeł nie istnieje. Nie wiem, czy jest
bardziej pretensjonalne, tak, bardziej przeruchane określenie. To jest okropne. Tak, bo... To jest dokładnie to samo, co z tą siódemką, bo miało być 6. Aha, no to spoko.
No, to wiecie, ja jeszcze rozumiem największą sztuczką kapłanów, którzy nie płacą podatków i mogą robić bardzo złe rzeczy.
Jest brak kas fiskalnych.
No, ja chciałem powiedzieć, że jest to, że przekonali nas, że istnieje ktoś nad nimi, który się nazywa Jezus albo Jahwe, albo kokolwiek, tutaj dajcie.
Całe średniowiecze opierało się na tym, żeby straszyć cholernym szatanem.
No, i sprzedawać odpusty.
I super, super, czadowo.
Dobry biznes.
To w ogóle nie jest jakaś impreza pod tytułem co chwilę mamy nową modę na sprzedawanie religii? Pewnie, że mamy, więc gdzie tu jest szatan, który... Jeszcze w ogóle dodawanie mu jakiejś mocy w stylu a ja jestem szatan, więc będę robił pranki. Staję się silniejszy, jak wygrywam, ale warto, żebyście nie wiedzieli, że istnieje.
Tak. Naprawdę muszę przyznać, że ja obejrzałem, oczywiście, przygotowując się do podcastu, obejrzałem film, komentarz, jeszcze raz film, więc łącznie poświęciłem temu kupę godzin, ale oglądanie po raz kolejnego dokumentu, gdzie ten Born Again Krishna, nie pamiętam, czy producent, czy kto, który tak bardzo wierzy w Jezusa, który zaczyna opowiadać o tym, jak to po tym filmie jeszcze bardziej uwierzył w szatana i tak dalej, tak ciężko, i jeszcze jak są wzywani jako eksperci od filmu, nawet nie bibliolodzy, nie miałbym problemu z historykiem biblijnym, ale do dokumentu o tym, jak powstał film, wzywa się Troszeczkę jak tego kolesia, który wszystko tłumaczył, że alien z tymi włosami. Mm-hmm. No jego odpowiednika od religii, który mówi...
Ale większość tych dokumentów wygląda, jakby miało być dla History Channel puszczane po 23.
No. Właśnie ten jeden z nich ma takie zdanie, gdzie po prostu on to mówi jako fakt. Znanym faktem jest, że szatan od dawna interesuje się polityką. A ja tak... Kurwa, gdzie? Że kupuje politykę, że ma... A nie Newsweeka?
Jesteś tak potężny i nagle... A w sumie to wiecie, ja tak siedzę tam na dole, swetry mi dowożą, zimno jest jak cholera, to może se posteruję tymi politykami, nie?
To jest niesamowite. I wiecie, w normalnym dokumencie no miał być jakiś na przykład kontrargument. Nie. Tutaj mamy... To jest oczywiste, że przecież... Tak jakby ktoś nagle powiedział, że to jest oczywiste, że twoja matka ma 7-milowe buty i jak chce jechać do supermarketu, to po prostu przeskakuje kilkanaście i jest nagle w Łodzi. No... A ty byś tak, aha.
No tak, faktycznie. Widziałem ją wczoraj. Leciała między województwami.
Dobra, ale czekaj, bo my powoli kończymy i wydaje mi się, że jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, bo jako że analizujemy film, to jest jedna rzecz, której ja nie wiedziałem kompletnie o tym filmie, o scenach usuniętych. Mhm. Udało mi się trafić na kilka scen usuniętych, które faktycznie troszeczkę zmieniają już kontekst wszystkiego. Po pierwsze, mamy nakręcone, co prawda nie wszystko, bo mnóstwo tych rzeczy, pamiętajmy, to jest na szpulach, więc to było po prostu, paliło się czasem.
O, często.
No, właśnie, to czasem.
Powiedzcie to wytwórniom, które próbowały nie spalić filmów. Mm-hmm.
Więc nawet Donner mówił, że on nakręcił dużo więcej, ale tylko to się udało uratować. I jest scena, jak nasz kochany piesek, gdy już nasz tato bierze Damiana i już mają jechać, rzuca Damiana na tylne siedzenie, a tu nagle piesek. Najpierw tego pieska drzwiami w pysk, tego oczywiście tą taką maskotkę, która jest, mm-hmm. a potem pies nagle pojawia się na aucie i drapie. Drapie dlatego, ponieważ po drugiej stronie jest kawał kości. Mm-hmm. A potem nakręcili, jak przebija pyskiem szybę i jak nasz tatuś zabija psa, wbijając mu szpikulec w łeb i tam krew jest i wszystko.
To zostało usunięte. Pamiętajmy, że ten film ma duży plus za to, że psa zamyka w piwnicy bez robienia mu kuku.
Tak, i Donner w tym momencie właśnie mówi, ja się bardzo cieszę, że ja tego nie wpuściłem, bo jest pewna zasada, nie zabijasz psa w filmie. Ja się z tym mega zgadzam, chyba że też robem zombie albo jakimś naprawdę chorym po kurczem. No ale no właśnie... Wiesz o co chodzi? A to jest jeszcze nie koniec, bo tam jest ta scena, się idzie dalej, że w momencie, w którym już zabił psa, mówi, haha, jadę, to nagle ta nasza opiekunka jest na drodze i on ją po prostu przejeżdża, więc jeszcze ją zabija.
On na samym końcu po prostu robi killing spree. No oczywiście, tak, że tak. Tak. Przecież tego potrzebujemy od filmu, który no traktuje się serio i całkiem nieźle mu to wychodzi. Tak. Potrzebujemy, żeby na koniec po prostu był ten postal i tyle. Mm-hmm.
Ale muszę przyznać, że zobaczenie
upadek
tych scen...
Upadek chyba, tak?
Po nie pamiętam już. Going postal.
Mm-hmm. W tym sensie.
Więc, o Jezus Maria, usiądź porządnie. Więc to muszę przyznać, że mega szanuję zobaczyć takie rzeczy, bo obecnie w filmach mamy tych scen czasami pierdyliard, prawda? Ale w filmach lat 70., 80. trafić na usunięte sceny, szczególnie z komentarzem reżysera, to jest coś mega rzadkiego, a że Richard Donner ma jeszcze ogromny dystans do siebie, to opowiada dużo, dużo, dużo ciekawostek właśnie, jak oni to kręcili, dlaczego to nie przeszło. Na przykład tutaj powiedział, że no, nie zostawiłem tego, bo po prostu brzydko to nakręciłem. Hmm? Ja tak...
Szczere. W końcu ktoś. No, nie wszystko musisz wepchnąć do filmu, zwłaszcza, że po raz kolejny wracam. Jak masz to na taśmie, to zazwyczaj chcesz, bo jest utrwalone. Ale jeżeli jesteś w stanie w miarę obiektywnie, dobrze, subiektywnie, zupełnie stwierdzić, że tobie się to nie podoba, to tyle. To nie wrzucasz. Wow, no nie wrzucasz. Szanuję, jeżeli ktoś tak mówi.
No, więc tutaj, jako że już powolutku zbliżamy się do końca, ja wydaje mi się, że musimy wspomnieć jeszcze o dwóch rzeczach. O tym, że... Mhm. Przepraszam, mój pies właśnie skończył pić wodę, dlatego słychać pewnie, bo wypił dokładnie całe wiaderko. No zaraz ci doleję. Słychać dalej, czy nie? Mhm. Kulon, ja ci zaraz doleję wody, spokojnie. Pójdziemy sobie na spacer i będzie wesoło. Ale... O tym jeden, że dzięki temu filmowi dostaliśmy jeden z najważniejszych filmów w historii popkultury, zaraz powiem jaki, i drugi dotyczący, dlaczego ten film w ogóle stał się hitem troszeczkę. Ponieważ oni kręcili, wszystko zrobili, poszli do studia, do Foxu właśnie, i mówią, i oni mówią, dobra, my jesteśmy od marketingu, jesteśmy marketingowcami, hasło będzie, this is only a movie, to tylko film. I w tym momencie Richard Donner i nie pamiętam, który producent, rzucili się do gardła dosłownie tych ludzi, zaczęli się napierdzielać i w końcu poszli wyżej do szefa studia i mówią, chłopie, oni nam zajebią film, ten film nie zarobi hajsu i tak dalej, i tak dalej.
I bo on nie ma być z tym skojarzony.
Tak, tak. I udało się przekonać, żeby zewnętrzna firma marketingowa zrobiła promocję filmu. To oni wymyślili 3/6 na plakacie, oni wymyślili datę, bo data była premiery, nie miała nic wspólnego z 3/6. Oni przesunęli ją właśnie na ten 6 czerwca. Oni wymyślili te wszystkie plakaty. To są rzeczy, które wymyśliła zewnętrzna firma, która kosztowała łącznie, tam mówię, marketing 15 milionów dolarów, film 2. I zarobił wtedy ponad 90 baniek. I dzięki temu, że zarobił, a Fox akurat był w dupie, to po pierwsze...
Regularnie byli, więc...
Byli w dupie, to nagle okazało się, że dzięki pieniądzom z tej premiery uda się skończyć kręcenie małego filmu, który wtedy powstawał, kręconego przez George'a Lucasa, zwanego Nowa Nadzieja, a wtedy się nazywał się Star Wars. Mhm. Tylko i Donner opowiadał o tym po dziś dzień dumny będąc. Co więcej, to operator kamery, operator, który pracował przy Omenie, został wysłany niejako, jako że oni się znali z Donner z Lucasem, powiedział, ty zrób mu film, zrób z nimi film. I niejako przekonał operatora filmu, żeby kręcił z Lucasem i dał nam tego właśnie, tego typu epickie ujęcia. I co ciekawe, też mówił o tym, że ten do niego zadzwonił i ten mówi, chłopie, to są jacyś amatorzy, oni nie wiedzą, co oni nie wiedzą, jak się ustawia kamera, oni nie wiedzą nic, oni kręcą jakiś film na podstawie komiksu. On nie miał pojęcia, co to jest Star Wars, ale dzięki temu, że przyszedł ze swoją wiedzą, mój kot zabił Gremlina, to dał nam to, co dostaliśmy, jeśli chodzi o wizualne spektrum. Więc w pewnym sensie ojcem Gwiezdnych Wojen jest Damian, innymi
czyli
słowy.
Co?
Szatan się kryje...
W Star Warsach.
Tak jest.
Ja tylko chciałem zaznaczyć, że w takim razie możemy powiedzieć, że... Szatan, po prostu, szatan. Po prostu, szatan, nic szatan, więcej szatan. Nie musimy mówić.
Szatan w 7 klasie, bo w 6 ominął, bo żeby dla niepoznaki.
Aha. No wiadomo, skitrał się już w... No tak, w nowym modelu nauczania. To ma sens, absolutnie. Tak działają szatany. Ale trzeba przyznać, Omen jest doskonale sprzedanym filmem o zupełnie czymś innym, który mimo tego, że zaczęliśmy od tego, o jak on bardzo zmienił horror, to bardziej zmienił science fiction i fantasy.
To prawda.
Pomagając Star Warsom. I podniósł w dobrym momencie Foxa, żeby jeszcze chwilę pozipali.
Właśnie, czy to był Fox czy Universal, zawsze nie chcę w tym momencie kłamać, bo to nie Fox. Pamiętam, do kogo należały prawa.
Wydaje mi się,
prawa.
Że Fox.
Swoją drogą Richard Donner, jakoś miesiąc po tym, jak ten film zadebiutował, dostał telefon. Nie miesiąc, jakiś czas po tym, jak ten film zadebiutował, dostał telefon. I ktoś do niego mówi, słuchaj, mam dla ciebie tam $1,000,000, coś tam chcę, żebyś zrobił film o Supermanie. I oczywiście, co zrobił Richard Donner? Odłożył telefon, ty idioto, nie będzie do mnie jakiś kumpel dzwonił, udawał głos. To dzięki Omenowi dostał możliwość nakręcenia Supermana i dał nam takiego Supermana, jednego z najlepszych, właściwie chyba po dziś dzień najlepszego Supermana, jakiego mieliśmy z Christopherem Reeve'em. Zack Snyder marzy, żeby zrobić 1/1000 tego, co zrobił Richard
Donner. To jest jedna rzecz. To jest też człowiek, który później robi Goonies. Mm-hmm. To jest też człowiek, który później właśnie robi Zabójczą broń. Więc de facto jest to koleś, który no tak średnio do horroru, patrząc na jego CV.
Oj tak. Ale tak mieliśmy horror w Goonisach. Ja muszę jako dzieciak,
jasne,
oglądając
ale...
Goonisów, bałem się jak durny.
Oczywiście, bo on potrafi przestraszyć, ale nie straszy w horrorowy sposób. Nie taki, jakiego się spodziewamy. To nie jest potworek, który gdzieś tam sobie będzie gdzieś z tyłu stał. W Goonisach jest jeden potworek, no ale jak się później okazuje, to jest bardziej Mary Shelley potwór style. Więc absolutnie... Traktujmy Omen jako horror, ale interpretujmy go na swój sposób. I ta interpretacja bardzo często nas wyniesie w tę stronę, której się nie spodziewamy, bo dalej będę podtrzymywał, że tak samo jak mój dobry przyjaciel Wes Craven, to nie jest film o dziecku szatana.
Ja chyba tak samo wydaje mi się, że czuję się z tym lepiej. I jeżeli miałbym na coś zwrócić uwagę, co dla mnie ten film wyróżnia jako... gatunek creepy dzieci, jeżeli tak można powiedzieć. Wiecie, jest ta grupa, nawet możecie wpisać 50 najbardziej creepy dzieci w historii kina, bla, bla, bla. Mm-hmm. Jest to, że moim zdaniem, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, Damian nie jest creepy dzieckiem. On ani przez moment nie gra, nie jest grany, nie jest pisany jako synalek, jako godson z Macaulayem Culkinem, który
jako dziecko to. Z The Ring, czy tam z Klątwy. Tak. Nie jest pisany jako te wszystkie creepy dzieci, które buszują w kukurydzy. Nie ma czarnych oczu, nie ma czerwonych oczu. Nie śmieje się z tego, jak ktoś umiera. Nie dźga ludzi, nie jest czakim... Oczywiście wiadomo, że Chucky to jest nadużycie. Nie jest synem Chuckiego. Nie.
I właśnie dla mnie...
To jest zwykłe dziecko.
Tak, w tym tkwi esencja magia. Sukcesu tego filmu właśnie jako filmu o dziecku strasznym. Że straszne w tym dziecku jest to, że to my projektujemy nasze lęki na niego, a ono same jest w pewnym sensie przeźroczyste. Bo jego mordka, z całym szacunkiem aktorskim, tam nie za dużo grania jest, tam bardziej jest tak... Ono jest takim lustrem. Odbije ci to, co tam wrzucisz. Mm-hmm. Powiesz, że jest evil, to jest evil. Powiesz, że jest urocze. On po prostu się gapi na ciebie. Ja bym, prawdopodobnie, gdybym zobaczył na ulicy, bym powiedział, stary, ale durne dziecko. Najwyraźniej to są rzeczy, które ja widzę w małych dzieciach, które się patrzą po prostu.
Nie jestem fanem. Nie jestem fanem dzieci gapiących się na środku ulicy.
Zgadzam się.
Ani ludzi, którzy oceniają dzieci, ale spokojnie.
Ja jestem do oceniania dzieci.
Dobrze, dlatego dzieci. Się boję. Dobrze. I w ten oto sposób...
8 miliardów ludzi, po chuj nam tyle dzieci. Mniej dzieci, więcej... Nie wiem, czego...
Zarazy. Nieważne. W XIV wieku 75% populacji zginęło i co, źle było?
No właśnie. Gdzie jest czarna ospa?
I we Włoszech co, dzieci tańczyły wokół zwłok? Tańczyły. I co? Źle było? Dobrze było.
Za moich czasów to się szło 10 km do szkoły, pod górkę i się wracało 10 km. I po drodze mijałem kolegów, którzy zamarzli. I co? I się szło, i się liczyło.
Tak to wyglądało, moi drodzy.
Chyba wygadanie starego dziada.
W czasach tak, było nas 10, mieszkaliśmy na dnie jeziora. I jak ktoś plunął, to był luksus, bo się poziom wody podnosił. Ale...
Albo... Nosiliśmy zabawki, które tata dostał z darów, to kiedyś opowiadał o tym Eddie Murphy, ja zamiast ciuchów miałem Twistera, zamiast koszuli, ludzie mnie deptali. Dobrze, koniec już żalania się.
Omen. Bardzo dobry film, bardzo inny niż byśmy się spodziewali. Mm-hmm. I też się cieszę, że dyskusja poszła w tę stronę, bo nie robiliśmy wielkich peanów pochwalnych, nie robiliśmy, o, bo tutaj od tego momentu kino się w ogóle zmienia. No nie, nie zmienia się. To jest po prostu dobry film.
Takie są tezy. I teraz pytanie do was. Czy ta recenzja będzie dobrym omenem na 2022? Ja tu chciałem zrobić pan, a ty zepsułeś mi pana.
No, tak może być przeklęta. Kto
nie
wie,
przeklęta miało być, czy to będzie dobry omen.
Dobrze będzie.
Zepsułeś.
Julian, dobry omen. Ja tu mam Bafometa pod ręką. Nie może być źle, więc...
To jest jedna rzecz, którą potrafię. Śmiech, jak one to robią i to jest moja esencja mojego bytu.
Czekaj,
albo
jaki to był dźwięk? Oh.
Ty jesteś przed przemianą, ja jestem po przemianie.
Jestem przed. Gizmo.
Kto tam robi nasze fanarty? Proszę, Mateusz, Gizmo, a ja chcę być Stripe albo jakikolwiek inny gremlin. Czekamy na to, czekamy. Ja napiszę taki komentarz nawet pod materiałem. Poproszę o to.
Dobrze, idziemy w dziwne rejony.
Najbardziej uroczy Mateusz ever, Mateusz
Dziękuję,
Gizmo.
Ja nie zniosę takiej ilości uroczowości, więc trzymajcie się udanego roku z nami.
Omen.